Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Jeśli chcecie wesprzeć cotygodniowe premiery tych odcinków, serdecznie zapraszam was do wsparcia tego podcastu w patronite.pl/spoilermaster. Kłaniam się tym, którzy to robią i którzy umożliwiają te cotygodniowe premiery, a najgłębiej kłaniam się patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomsbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a w końcu blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Witam was w kolejnym odcinku Spoiler Master Classic, gdzie przyjrzę się dzisiaj filmowi z roku 1988 pod tytułem Sok z Żuka. W oryginale Beetlejuice ten film Tima Burtona doczekał się w roku bieżącym, 2024, sequela, także podpisanego przez Tima Burtona, i nie ukrywam, że to właśnie ten sequel był pretekstem dla mnie do powrotu do oryginału. Twórczość Tima Burtona jest mi bardzo bliska. Wychowałem się na takich filmach jak Batman czy Edward Nożycoręki i także Beetlejuice. I pomyślałem sobie po seansie Soku z Żuka i Soku z Żuka 2, ponieważ miałem okazję obejrzeć obydwa te filmy w ramach maratonu w kinie Centrum w Kaliszu. Tutaj kłaniam się dyrektorowi Jackowi Jakubkowi, który zaprosił mnie do poprowadzenia tego maratonu. No, pomyślałem, że jest tutaj o czym mówić. Nie było jeszcze odcinka o Timie Burtonie, a jest to zdecydowanie jeden z najważniejszych twórców kina amerykańskiego, takiego, które zaczęło się gdzieś na marginesach mainstreamu, a które potem właściwie stało się tym mainstreamem. Twórca Batmana, Edwarda Nożycorękiego, Powrotu Batmana, Eda Wooda, to twórca, którego dzieło ewoluowało z latami, z jednej strony zachowywało pewne części składowe, makabre, humor, groteska, a z drugiej strony przesunęło się mocno, myślę, w stronę niemalże przemysłowej produkcji, tak jak Burton zaczynał jako właściwie amator, ktoś, kto z wielką pieczołowitością tworzył swoje filmowe, makabryczne miniaturki, tak obecnie jest jednym z najbardziej dochodowych reżyserów hollywoodzkich. I o tej przemianie także pomyślałem, warto porozmawiać, i zaprosiłem do tego odcinka osobę najlepszą do takiej rozmowy, mianowicie doktora Radosława Osińskiego, laureata Nagrody imienia Krzysztofa Mentraka, kuratora filmowego w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, z którym już niejednokrotnie miałem przyjemność o filmie rozmawiać, ale w Spoilermasterze to się jeszcze nie wydarzyło. Radek Osiński jest autorem pracy doktorskiej poświęconej kampowym elementom w twórczości Tima Burtona, i pamiętam naszą rozmowę sprzed lat, gdzie właśnie o Burtonie dosyć długo dyskutowaliśmy, i oglądając Sok z Żuka i Sok z Żuka 2, czyli Beetlejuice, pomyślałem, o, chyba warto wrócić do Radka, warto z nim o Burtonie i jego licznych przemianach porozmawiać. A zatem w dzisiejszym odcinku rozmowa z Burtonologiem przy okazji premiery i wielkiego sukcesu komercyjnego Beetlejuice, ale już za chwilkę zastanowimy się, czy za tym sukcesem komercyjnym nie kryje się jednak jakiś spadek artystycznej jakości filmów Burtona, ale przede wszystkim spróbujemy celebrować to, co w tej twórczości najlepsze, to, co w tej twórczości naprawdę niesamowicie oryginalne i godne uznania. A zatem dzisiaj zapraszam was do krainy lekko makabrycznej, bardzo wesołej, krainy, którą także uhonorowałem na liście Top 100 Spoilermastera, ponieważ na tej liście znajduje się miasteczko Halloween, wyprodukowane przez Tima Burtona, wyreżyserowane przez Henry'ego Selicka, ale stanowiące w moim przekonaniu najdoskonalszą artystycznie wersję tej bartonowej wyobraźni. I dzisiejszy odcinek jest także nawiązaniem do tego Top 100, ponieważ Tim Burton jest dla mnie reżyserem bardzo ważnym. A zatem zapraszam Was na rozmowę z doktorem Radosławem Osińskim. Jest już ze mną dr Radosław Osiński, kurator kina w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, krytyk filmowy. Witaj Radku, bardzo miło Cię widzieć i słyszeć.
Witaj Michale, jest mi niezmiernie miło, że mogę gościć w Spoilermasterze, to jest dla mnie wyróżnienie. Bardzo cenię ten podcast, wielokrotnie korzystałem z niego, przygotowując się do różnych wydarzeń. Gratuluję Ci właśnie tego projektu.
Bardzo, bardzo Ci dziękuję, a ja cieszę się w dwójnasób, ponieważ nie tylko miałem okazję z Tobą odbyć kilka bardzo ciekawych filmowych rozmów w przeszłości, ale też w końcu mam okazję porozmawiać z Tobą o twórcy, który wiem, że jest dla Ciebie bardzo ważny. Pamiętam, jak wiele lat temu powiedziałeś mi, że doktoryzowałeś się z Tima Burtona i już wtedy to brzmiało bardzo atrakcyjnie, ciekawie. Jesteś także autorem pracy doktorskiej, właśnie napisanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem profesora Tadeusza Szczepańskiego. Ta praca nazywała się Bohaterowie filmów Tima Burtona w perspektywie kampu. I skoro mamy na ekranach wciąż jeszcze, a już niedługo na streamingu, drugą część bartonowskiego Soku z Żuka, a zatem film Beetlejuice, Beetlejuice, to pomyślałem sobie, że to jest idealny właśnie moment, żeby z Tobą porozmawiać o Bartonie. Ale zacznę od takiego pytania. Ja znam na nie odpowiedź, bo czytałem Twoją pracę, ale słuchacze niekoniecznie to wiedzą. Powiedz proszę, w którym momencie zakochałeś się w kinie Tima Burtona?
Proszę Państwa, tak dla przypomnienia, Michał Oleszczyk to jest rocznik 82, ja też. I kiedy pytasz mnie o to pierwsze spotkanie z kinem Tima Burtona, to jest też trochę pytanie o pierwsze filmowe olśnienie, o takie filmy, które nas, nasze pokolenie ukształtowały. I dla mnie takim filmem Burtona był Batman. Przy czym właśnie najpierw to było wyobrażenie tego filmu na podstawie pewnych wzmianek, pewnych zwiastunów. Ja przywołuję rzeczywiście w swoim doktoracie taką sytuację, kiedy to w takim programie emitowanym w polskiej telewizji w latach 80. ten program nazywał się Bliżej Świata, nomen omen, właśnie zobaczyłem pierwszy zwiastun Batmana. I to fragment, gdzie padają te słynne słowa, kiedy to Joker mówi, skąd Batman ma te wszystkie swoje zabawki, gadżety. Więc w tych słowach Jokera była trochę, myślę, też nasza zazdrość, nasze pożądanie Zachodu, ale w ogóle no, tego świata, także filmowego, jaki był tam. No więc kiedy wreszcie ten film obejrzałem, z pirackiej kasety, a może to była emisja w takiej telewizji kablowej, też w każdym razie to była piracka emisja, więc to jeszcze wzmagało to poczucie jakby obcowania z takim zakazanym owocem. No to było olśnienie, rzeczywiście. I Batman, to jest ten film, który no, zaczarował mnie. I jak wiesz, Michale, kiedy pisze się prace doktorskie, to może nastąpić takie poczucie zmęczenia materiału, kiedy my niestety tracimy właśnie te magię właśnie przedmiotu, który nas oczarował i no właśnie zaczyna jakby ta emocjonalna reakcja ustępować takiemu analitycznemu, intelektualnemu podejściu. Więc gdybym miał z perspektywy lat wskazać te filmy Burtona, które obroniły się właśnie, które ocaliły to emocjonalne oddziaływanie na mnie, to Batman byłby jednym z tych filmów. Batman, zwłaszcza druga część Batmana, Batman Powraca, którą w ogóle uważam za jeden z lepszych filmów Bartona. Wiem, że i ty uważasz, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy, uważasz, że to jest jedna z odważniejszych, prawda, zwłaszcza komiksowych produkcji. Pamiętam, jak mówiłeś, że dziwiłeś się, że taki film, tak perwersyjny komiksowy film mógł powstać. Więc no niewiele tych filmów Bartona dzisiaj z perspektywy lat nadal tak emocjonalnie, tak czule odbieram, ale Sok z Żuka jest jednym z nich. Chociaż obejrzałem go może nie w tym momencie, kiedy on mógłby najbardziej na mnie podziałać, czyli właśnie gdzieś tak na przełomie lat 80., 90., w tym naszym okresie nastoletnim, tylko już nieco później. Niemniej on też zachowuje tę świeżość, pomimo że tam pachnie trupem, prawda? Cały ten świat filmowy i trupy są de facto bohaterami. To film zachowuje świeżość, także kiedy go oglądałem teraz, na potrzeby przygotowania się do tej rozmowy. No to właśnie, zwłaszcza w kontekście tej drugiej części, myślę, że dawny Sok z Żuka, pierwszy Sok z Żuka się nadal broni.
Ja zgadzam się tutaj zupełnie z tobą. Dodam, że rozczula mnie sam tytuł tego programu telewizyjnego, który przywołałeś, to znaczy Bliżej Świata, ponieważ nie tylko pamiętam ten program, ale już w jego tytule wpisane jest, prawda, pewna pozycja, jaką myśmy wtedy kulturowo przyjmowali. To znaczy, my wówczas w latach późnych 80., wczesnych 90., my naprawdę chcieliśmy być bliżej świata, prawda? Byliśmy od tego świata w naszym pojęciu oddzieleni. Te zabawki zachodniej kultury, zachodniego kina były gdzieś daleko, za jakąś naprawdę bardzo grubą szybą. I ja też pamiętam, i nawet też wspominałem o tym gdzieś, że Batman Bartona to był chyba pierwszy film, którego reklamę widziałem w telewizji. I to chyba bardzo możliwe, że to też była właśnie ta emisja tego programu, o którym mówisz. To znaczy, to był pierwszy film hollywoodzki, którego fragmenty zobaczyłem właśnie na ekranie telewizora w formie takiej, no dzisiaj byśmy powiedzieli, zajawki. I oczywiście pamiętam ogromną, ogromną ekscytację. Po latach także, i to już też połączy to z Sokiem z Żuka, po latach dopiero zrozumiałem, doceniłem to, że ten film w roku 89, wciąż jeszcze mówię o Batmanie, był filmem, który bardzo poszerzył w ogóle granice tego, co można pokazać na ekranie, jeśli chodzi o przemoc, sadyzm nawet, groteskę, często krwawą, brutalną, i wciąż zachować tę kategorię wiekową. Ona po angielsku się nazywa PG-13, czyli od lat 13. Przypomnę, że w tym filmie mamy oblewanie twarzy kwasem, prawda? Joker oblewa swoją kochankę kwasem w ten sposób. Mamy różne, różne akty przemocy, teraz nie będziemy się w to zagłębiać, a ten film mimo to otrzymał wtedy tą kategorię właśnie PG-13, czyli tą, która mówiła, no, że w zasadzie właściwie wszyscy mogą ten film oglądać, jeżeli ktoś ma poniżej 13, no to w towarzystwie rodzica. I to sprawiło, że przyglądając się ponownie właśnie Sokowi z Żuka, po raz pierwszy dotarło do mnie, że w zasadzie to właśnie Sok z Żuka de facto, na dobre, przedstawił wrażliwość Tima Bartona, jego wyobraźnię właśnie w tej makabrycznej odsłonie szerokiej publiczności, ponieważ po nakręceniu wielkiej przygody Pee-wee Hermana, to właśnie Sok z Żuka jest tym pierwszym filmem, w którym po raz pierwszy Barton, no właśnie, idzie na cmentarz, bawi się tymi różnymi elementami makabry, grozy i śmierci. Czy tak jest rzeczywiście, i czy to jest film, w którym ty uważasz, że jest już ten dojrzały Barton?
Tutaj w tym, co powiedziałeś, ważne jest sformułowanie, że to pierwszy film, który przedstawił właśnie ten styl, ten świat bartonowski szerokiej widowni. Szerokiej widowni, to jest słowo klucz, ponieważ no, to jest opinia w dużej mierze trafna, że Barton jest autorem wciąż tego samego filmu i właściwie już jego debiut, pięciominutowa animacja, Vincent, no właśnie, która nie była dostępna szerokiej widowni aż tam do lat 90., no to już właśnie ten film z początku lat 90. objawił nam tego Bartona, jakiego my znamy. Jeśli my, jako prowadzący zajęcia ze studentami, chcemy taką esencję stylu Tima Bartona, to wystarczy pokazać Vincenta i tam naprawdę są te motywy, które później wracają w jego wszystkich filmach. Ale rzeczywiście, jeśli mówimy tutaj o takim przełomie, o takim zielonym świetle do mainstreamu, prawdziwego mainstreamu, to Sok z Żuka odegrał tę rolę. Ja przypomnę, że aż 3 lata upłynęły od powstania Wielkiej Przygody Piły Hermana do Soku z Żuka. Barton w tym czasie nakręcił dwie produkcje telewizyjne, o których wypowiada się bardzo krytycznie, ale właściwie w tym czasie pracował swoją drogą już nad scenariuszem Batmana, pewne pomysły tam dopracowywał. Natomiast no, gdyby nie Sok z Żuka, to pewnie ta propozycja pracy nad Batmanem by nie padła. Barton w ogóle miał bardzo dużo szczęścia w tych latach 80. To było takie trochę złote dziecko kina. My mówimy o tym micie założycielskim, jakby twórczości Tarantino, o tej jego pracy wypożyczalni kaset wideo. W przypadku Bartona też jest taki trochę mit założycielski. Właśnie mam na myśli tutaj te współpracy Bartona z wytwórnią Disneya, która okazała się dla niego traumatyczna, kiedy on właśnie, taki twórca obdarzony tą groteskową wyobraźnią i podobaniem do makabry, no nie mógł się odnaleźć w tych ryzach kina familijnego Disneya, gdzie jego różne projekty tworzone do animacji były odrzucane. I gdzie ten jedyny jego taki film, na który wytwórnia pozwoliła, czyli Frankenweenie, też aktorska produkcja, ale nadal krótkometrażowa, kiedy został, no właśnie, umieszczony na półkach po zaledwie jednej projekcji. I właściwie, gdyby podobno, no to jest element tej legendy, gdyby podobno Stephen King nie zobaczył Frankenweeniego, gdyby nie zrobił tego właśnie Pee Wee Herman i Shelley Duvall, to Barton nie miałby później propozycji ani pracy nad Wielką Przygodą Pee Wee Hermana, ani nad tymi produkcjami telewizyjnymi, które były na przykład z takiej serii Shelley Duvall przedstawia. Tak naprawdę to było Fairy Theater, Shelley Duvall's Fairy Theater, coś takiego. I oto Sok z Żuka. No, film, jeśli byśmy ten scenariusz dzisiaj wzięli pod lupę, no, Michale, jako konsultant scenariuszowy, powiedz, czy taki scenariusz byłby gwarancją sukcesu, czy nie zadrżałaby ci ręka, kiedy przekierowywałbyś go do jakiegoś producenta na kolejne etapy produkcji?
No powiem tak, my już znamy ten scenariusz rzeczywiście z gotowego filmu, który jest jeszcze w miarę powiedzmy uczesany, tak? Chociaż też przyglądając się tej fabule można dostrzec pewne fabularne
No
dziury.
tak, jest ich mnóstwo, ale one w tym akurat świecie grają na korzyść, te wszelkie nielogiczności.
Tak, i wiem tylko tyle, że kiedy pierwszą wersję tego scenariusza Michaela McDowella Barton dostał do ręki, to nazwał to jakimś szalonym strumieniem świadomości, że po prostu to był tak naprawdę zbiór pomysłów, tak, a nie koherentna, uporządkowana opowieść.
Tak, jemu się to właśnie podobało. On w ogóle ma problem z takim snuciem opowieści. On sam jakby był zawsze w tym szczery, że to nie jest taki filmowy gawędziarz, taki filmowy opowiadacz, że jego bardziej interesują obrazy. No, rozliczył się z tym na swój sposób w Dużej Rybie, prawda, w filmie, który opowiada właśnie o magii opowiadania historii, ale zostawmy to właśnie o takiej trochę magicznej mocy, prawda, opowiadania historii, zaklinania właśnie w tych historiach życia i śmierci. Więc jeśli chodzi o Sok z Żuka, to Bartona w tym scenariuszu niewątpliwie uwiodła epizodyczność po prostu i ten brak logiki. Powiedziałbym wręcz, że taki kontrolowany chaos i wolność. Chyba to najbardziej go pociągało. Zresztą tam były kręcone różne zakończenia, ta historia była modyfikowana. No ale to się okazało znowu kluczem do sukcesu tego filmu.
Dobrze, że wspominasz o tych wczesnych produkcjach Bartona, bo można by sobie wyobrazić, gdybyśmy opowiadali o biografii właśnie twórczej Bartona, to całe lata 80., mam wrażenie, można sobie wyobrazić po prostu jako taki okres, kiedy coś próbuje się wykluć, ale korporacyjne, konserwatywne siły nie pozwalają się temu tak do końca wykluć. Chce się wykluć jakaś trochę makabryczna, niepoprawna wyobraźnia, Ale nawet kiedy już, prawda, wychyla ten swój mały łepek na zewnątrz, to natychmiast jest spychane z powrotem. Wiemy, że Barton pracował dla Disneya, został zwolniony z Disneya. Nakręcił dla Disneya wersję telewizyjną, półgodzinną, Jasia i Małgosi. Została wyemitowana raz, po czym została zepchnięta do głębokich archiwów. My teraz żyjemy w szczęśliwych czasach, ponieważ możemy na YouTubie, prawda, wpisać Tim Burton, Hansel i Gretel. Ty, kiedy pisałeś swój doktorat, jeszcze nie miałeś takich możliwości, bo pamiętamy te czasy, kiedy jeszcze YouTuba nie było, ale można zobaczyć te wczesne prace Bartona, po prostu wstukując na YouTubie. I widać, że rzeczywiście w zasadzie powiedziałbym, to ja chyba bym porównał Bartona, albo przynajmniej nazwał go częściowo, takim przedstawicielem filmowego punku, to znaczy takiej kultury okołopunkowej, takiej właśnie zbuntowanej bardzo przeciwko no, tej powiedzmy konserwatywnej Ameryce lat 80., prawda? No pamiętamy prezydent Reagan i tak dalej. I może to jest taki goth punk, to znaczy taki gotycki punk trochę, może trochę romantyczny, może taki właśnie nawiązujący do jakiejś poezji makabrycznej XIX wieku, ale kończąc tę tyradę, w Soku z Żuka ta energia w końcu wyskakuje na zewnątrz i wyskakuje w postaci Michaela Keatona, który nawet nie był pierwszym aktorem rozważanym do tej roli, prawda?
Tak, no, pierwszym wyborem był Sammy Davis Jr., którego jednak no, wszyscy uznali za zbyt starego. On był wtedy po 60, więc Michael Keaton, który swoją drogą nie zrozumiał scenariusza, natomiast no, zaraził go entuzjazm Tima Bartona. Niedawno Tim Burton odsłaniał swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame. I właśnie to Michael Keaton i Winona Ryder byli tymi, którzy wygłaszali laudację. I właśnie Michael Keaton opowiadał, że no, dużo zawdzięcza Bartonowi i że w trakcie tych pierwszych spotkań no, Barton w ogóle nie potrafił komunikować tych swoich pomysłów, więc przedstawiał je za pomocą szkiców. I to właśnie te obrazy, te szkice, scenopisy, prawda, dawały wyobrażenie o tym, jakie kino Barton chce tworzyć.
Ja jeszcze przyjrzałem się troszeczkę tylko postaci scenarzysty, bo zawsze mnie to interesuje. Michael McDowell, jak się okazało, o czym nie wiedziałem wcześniej, był także pisarzem. Jego doktorat, skoro dzisiaj mówimy o doktoratach, to on obronił doktorat w 1978 roku i jego dysertacja nosiła tytuł Amerykańskie podejścia do śmierci między rokiem 825 i 865. Później on także rozwinął karierę pisarską. Zmarł przedwcześnie, bo w wieku lat 49, ale ja dopiero patrząc na ten krótki biogram, zrozumiałem, że skoro to był człowiek zanurzony w amerykańskiej kulturze śmierci XIX wieku, mówiąc krótko, to znaczy, że to był człowiek na pewno przesiąknięty Edgarem Allanem Poe, prawda? Tymi właśnie romantycznymi, tak naprawdę, czy czasami już nawet manierystycznymi poematami, prawda? W których piękne dziewczęta umierające albo nawiedzające naszych bohaterów, bohaterowie pochowani żywcem. To wszystko, co znamy także i co jest zapośredniczone przez adaptację Rogera Cormana, ale jestem przekonany, że Michael McDowell akurat poznawał te źródła przede wszystkim no, z ich oryginalnych miejsc, to znaczy, że był to po prostu literat. Był to literat głęboko zanurzony właśnie w amerykańską kulturę XIX-wieczną. I to, co jest niesamowite w świetle tego, to Sok z Żuka jest takim połączeniem, prawda? Jakichś takich bardzo starych tropów kulturowych z postmodernistyczną mieszanką Tima Bartona, prawda? Czy zgodziłbyś się, że tak można to czytać?
Jak najbardziej. Tutaj wcześniej w ogóle wspomniałeś o tym gotyckim punku. No właśnie, ta postać Vincenta z pierwszego filmu Tima Bartona, no to jest takie połączenie trochę samego Bartona, trochę Vincenta Price'a, a trochę też Roberta Smitha z grupy The Cure. Zresztą Edward Nożycoręki z tą swoją czupryną i tym właśnie ubraniem i stylizacją, makijażem, no, był właśnie w tym kluczu interpretowany. Trochę Barton, trochę Robert Smith. Więc faktycznie tropy literackie tutaj, twórczość Edgara Allana Poe, aczkolwiek zdecydowanie w przypadku Bartona bardziej już znana z Kormana. No, Lydia, postać grana przez Winona Ryder, w pewnym momencie no, ona właśnie jest taka narcystyczna, ona pisze nawet takie pożegnanie ze światem, które moglibyśmy też jakby interpretować jako próbę napisania wiersza w stylu Byrona. Mamy też całą tradycję po prostu horrorów i tutaj różnych konwencji filmów grozy, prawda? O nawiedzonym domu, o opętaniu, o duchach. Ale dodałbym do tego jeszcze coś, z czym się Barton bardzo rozliczał w latach 80., czyli telewizję. Konwencję takiego telewizyjnego, familijnego show. Przecież jak zaczynamy oglądać Sok z Żuka, jeszcze nie wiemy o tym, co się zaraz wydarzy, to te postaci Maitlandów i ten ich taki dialog, no to jest rodem z sitcomu, prawda? Jakiegoś takiego amerykańskiego o rodzinie, prawda? To są takie, byśmy powiedzieli, dowcipy z brodą, suchary, brakuje tylko śmiechu z puszki. I no właśnie, tu się zaczyna to ostrze satyry, czyli konwencja telewizyjna, czyli w ogóle jakby konwencja kulturowego przedstawiania idealnej rodziny.
No właśnie, bo to jest też, teraz nam się te puzzle układają w jakąś całość, bo Tim Burton jest synem amerykańskich przedmieść, prawda? Dorastał właśnie w Burbank w stanie Kalifornia, no nie tak daleko od tych studiów filmowych, w których potem będzie pracował, ale w jego filmach pojawia się właśnie bardzo często ten motyw przedmieścia, prowincji, jakiejś takiej bardzo spokojnej egzystencji. W Soku z Żuka widzimy, że bohater Aleka Baldwina, kiedy tam jedzie do sklepu, prawda, żeby kupić jakiś olej do renowacji domu, chyba czy farbę, wchodzi do sklepiku, prawda, lokalnego. Jesteśmy w Nowej Anglii. Te miasteczka wyglądają no tak, jakby dosłownie zeszły z płócien amerykańskich, prawda, XVIII-wiecznych. I on wchodzi do sklepu i nawet, prawda, nie musi ten sprzedawca go obsługiwać, bo sprzedawca mu ufa. Sprzedawca sobie siedzi przed domem, przed sklepem, a Alec Baldwin tam wpłaca do kasy tyle, ile trzeba było wpłacić. Taki obrazek trudno już sobie wyobrazić, notabene w dzisiejszej Ameryce, też tej Ameryce, którą widzimy w Beetlejuice, czyli w tej drugiej części. Ale to właśnie o czym wspomniałeś, czyli pewna satyra na tą Amerykę purytańską, która przedostała się też do amerykańskiego sitcomu. Idealna para, idealne małżeństwo, idealny biały płotek. No, Tim, o ile powiedzmy David Lynch w podobnym czasie, prawda, podkopuje to przedmieście od trochę innej strony, no i na przykład podrzuca odcięte ucho, prawda, do ogródka, o tyle Barton przywołuje dosłownie demony, żywe trupy, no i przede wszystkim tego Beetlejuice'a, który. Dodajmy, na ekranie jest tylko 17 minut, przynajmniej tak przeczytałem w jakimś opracowaniu. A przecież, kiedy myślimy o tym filmie, no to staje nam przed oczami od razu energiczny Michael Keaton. Kim jest Beetlejuice tak naprawdę, twoim zdaniem, w tej właśnie lekturze tego filmu?
Wcześniej powiedziałeś, że Sok z Żuka to jest taki wybuch tej witalności kina Tima Bartona, jego erupcji, jego talentu. No więc w jednej ze scen Beetlejuice też się pojawia tak bardzo dynamicznie, niemal wyfruwając strumny, prawda? Więc myślę, że ten bohater, jak i wielu innych takich bardzo charakterystycznych dla Tima Bartona, którzy się później pojawią, jak chociażby Joker, to jest przede wszystkim właśnie taka metafora też trochę seksualnego pożądania, takiej potencji, która przesuwa granice, która uświadamia właśnie innym, jak bardzo są purytańscy. To jest oczywiście trickster, ktoś, kto cały czas zmienia kształty, i kto właśnie wprowadza chaos, ale taki terapeutyczny chaos do świata, kto jakby przesuwa granice, kto jest takim trochę demonem, ale i świętym, kto jest też trochę klaunem, co tu dużo mówić. Więc Beetlejuice odgrywa wiele takich ról. To jest też taki mistrz ceremonii, człowiek, który pokazuje, że wszystko jest spektaklem, że wszystko można zmienić w spektakl. No i też ktoś, kto właśnie oswaja śmierć, kto też oswaja żałobę. No, jeśli mówimy o tych błędach logicznych, no to Beetlejuice na początku mówi, że jest martwy, prawda? Ale później no, ląduje też w tych zaświatach dla umarłych. To jest ktoś, kto tak naprawdę nie może umrzeć, co jest bardzo pocieszające, prawda? Oglądając ten film, to jest w ogóle jeden z tych właśnie pozytywnych przekazów tego filmu, że jakby zawsze jest coś po śmierci, że tych śmierci może być wiele, ale jednak za kolejnych wcieleniach my powracamy. Więc Beetlejuice to jest też postać, która trochę zapowiedziała wielu innych tricksterów w kinie lat 90. Zwłaszcza postaci, które grał Jim Carrey w filmach. Więc taki, bym powiedział, to jest też trochę żywioł postmodernistycznego kina. Beetlejuice to jest taki wcielony postmodernizm.
Tak, nawet któryś z młodszych widzów po obejrzeniu Beetlejuice ostatnio mi powiedział, porównał Beetlejuice'a właśnie do filmu Maska, w którym wystąpił Jim Carrey, wspomniany przez ciebie, i powiedział, że te postaci są w zasadzie identyczne, właśnie, a jednocześnie pewnie ktoś mógłby powiedzieć, że Beetlejuice i także Maska nawiązują jeszcze do tradycji amerykańskich kreskówek lat 30., lat 40., chociażby no, tych kreskówek Warner Brothers, ale także do naprawdę anarchizujących kreskówek Texa Avery'ego, gdzie na przestrzeni 5 minut, prawda, często dokonywała się całkowita destrukcja różnych, powiedzmy to sobie, szeroko mieszczańskich konwencji. Ale skoro o tym mówimy, to ja wciąż jeszcze trzymając się tego pierwszego filmu, bo o drugim też chciałbym wspomnieć, ale może na prawie kontrastu bardziej niż kontynuacji. Mianowicie chciałbym zestawić Beetlejuice'a no, z tą rodziną, która się osiedla, prawda, w tym pięknym domu w Nowej Anglii. Czyli to jest rodzina Deetzów, Charles i Delia. Charlesa gra Jeffrey Jones, Delię gra Catherine O'Hara, czyli aktorka, którą każdy Polak zna, ponieważ jest to mama Kevina, a każdy zna mamę Kevina. No i oczywiście Winona Ryder jako Lydia. To jest dla mnie ciekawe, bo też po raz pierwszy o tym pomyślałem. Jesteśmy w latach 80., właściwie tylko rok dzieli nas od filmu Wall Street Olivera Stone'a, gdzie Michael Douglas zapewniał nas, że chciwość jest dobra. I myślę, że Deetzowie by się z tym zgodzili, bo oni są parą trochę takich japich, prawda? Właśnie przyjechali z Nowego Jorku, mają mnóstwo kasy. Dla nich ten dom, który, no właśnie, jest nawiedzony przez byłych właścicieli, to jest tylko własność. To jest coś, w co może to jest inwestycja. To oni w to absolutnie nie wkładają żadnych uczuć do tych murów. Wręcz Delia zaczyna od razu drastyczną przebudowę tego domu w duchu takiej śmiesznej, postmodernistycznej architektury. Ale w takim razie, i tu wracam do Beetlejuice'a, skoro oni są japi, to czy Beetlejuice'a można czytać jako takiego duszka antykapitalistycznego, duszka, który chce rozwalić jakoś ten świat konsumpcji.
Otóż może nie do końca, bo wbrew pozorom Beetlejuice też myśli regułami rynku. Zobacz, on nagrywa reklamówki, w których bardzo skutecznie promuje swoje usługi. Kiedy dokonuje tego takiego już w punkcie kulminacyjnym filmu, tego takiego coming outu i rozlicza się z rodziną Deetzów, on żartuje, że właśnie witamy w Muzeum Chciwości Naturalnej. Więc to rzeczywiście jest postać. Czytałem taką jedną z analiz, która mówi, że Beetlejuice spośród tych wszystkich postaci jest najbliższy Charlesa Dickensa, chociaż wydaje się, że ten jest takim domatorem, ale jednak to jest też biznesmen, który wie, jak spieniężyć nieruchomości I pod tym względem Beetlejuice też jest biznesmenem, który od razu no, domyśla się, o co chodzi w tym pomyśle jakby spieniężenia obecności duchów w domu. Wbrew pozorom, Beetlejuice też jest wytworem tej kultury lat 80.
To ciekawe, co mówisz. Ja tylko powiem, że ten moment, w którym Beetlejuice wydaje się, że skutecznie wystraszył rodzinę Deedsów, to znaczy opętując ich w trakcie kolacji, i to ta słynna scena, w której cała rodzina i goście także zaczynają śpiewać piosenkę Calypso Harry'ego Belafonte. Uważam, że ten twist, to znaczy ta niespodzianka, która polega na tym, że no właśnie, Beetlejuice się spodziewa, a no to. Teraz już się wyprowadzą, tak? No, nastraszyłem ich, prawda? No, na pewno będą uciekali, gdzie pieprz rośnie. Tymczasem okazuje się, że nie, że w Ameryce, bo ja to jednak odczytuję jako pewną satyrę na Amerykę, nawet, prawda, bycie wystraszonym przez ducha jest okazją do zarobku. I Deedsowie natychmiast zaczynają kombinować: o, mamy nawiedzony dom, to może być fantastyczny interes. I to jest coś, co mam wrażenie, że nie przyszłoby do głowy, powiedzmy, nie wiem, brytyjskim autorom jeszcze z tamtej epoki. Po prostu ten pomysł, że no właśnie, dom nawiedzony to może być jednocześnie dom dochodowy, jest w tym pomyśle coś bardzo, bardzo amerykańskiego właśnie. No, nomen omen, jest to też dla mnie smutna prognoza tego, co się wydarzyło z twórczością Bartona, bo dla mnie właśnie twórczość Bartona jest w pierwszej swojej części nawiedzona w pozytywnym sensie, a potem jest już niestety tylko dochodowa. Ale do tego zaraz pewnie jeszcze nawiążemy. Ale czy widzisz jakiś taki element właśnie, może trochę kpiny z tej reaganowskiej Ameryki lat 80.
Jak najbardziej. Także z kwestii obyczajowych, prawda? Tego, jak te postaci są przedstawione. Mam tu zarówno na myśli rodzinę Maitlandów, jak i Deedsów. Tutaj moglibyśmy się też zatrzymać przy tym, czym się Deedsowie zajmują. No, Charles Deeds jest właśnie takim, powiedzmy, biznesmenem, znawcą rynku nieruchomości, ale jego żona jest reprezentantką właśnie sztuki. Ale też takiej sztuki nastawionej na zysk. To był też stały motyw tych filmów Bartona z lat 80. Satyra na świat sztuki, zwłaszcza na artystów konceptualnych, na artystów takich pseudoawangardowych. Przecież widzimy tutaj pracę żony Deedsa. No, one są kiczowate po prostu i no, tylko tutaj w oczach jej autorki są coś warte. Więc nie tylko ten świat jakby kultury Tim Burton wyśmiewa. Wyśmiewa też właśnie ten świat takiej pseudokontrkultury, świat właśnie zbuntowanych artystów, prawda, którzy no, ostatecznie też dążą do tego samego, co ten główny nurt, czyli do kasy.
Świetnie, że o tym wspomniałeś, bo zaraz dopytam cię jeszcze o coś, jeżeli chodzi właśnie o sztukę u Bartona, ale ja bym tutaj jeszcze docieniował, jedną kreskę bym dorysował do tego, co powiedziałeś, że Deedsowie, a zwłaszcza pani Deedsowa, to dlatego są wyśmiani przez Bartona, że oni reprezentują tą sztukę, no właśnie post-warholowską, bym powiedział, to znaczy tą sztukę już po przewrocie właśnie pop-artu, sztukę awangardową, nastawioną w zasadzie tylko na komentowanie samej siebie. A w tym kontekście córka, oczywiście, ta, grana przez Winonę Ryder, Lydia, ona w swoim buncie przeciwko nowoczesności rodziców, tej właśnie, prawda, awangardowej, powerholowskiej, być może nawet ponowoczesnej, prawie jak u Mrożka, córka sięga do tego, co było wcześniej, bo córka mogłaby spokojnie być pomylona, nie wiem, z kuzynką Emily Dickinson na przykład, tak? Albo którejś z tych amerykańskich poetek romantycznych, prawda? Wieku przede wszystkim znowu XIX. Michael McDowell się nam znowu tutaj kłania. To jest troszeczkę tak, jakby temu światu aseptycznych galerii idealnych, prawda, dzieł sztuki, które już nic nie znaczą, tylko kosztują dużo pieniędzy. McDowell, a za nim Tim Burton i Winona Ryder przeciwstawiają właśnie ten żywioł tego amerykańskiego romantyzmu, tego, co zostało jakoś tam zapoznane, zatracone, co jest przecież mroczne, bo oczywiście Lidia jest mroczna. Tak jak napisałeś, ona pisze listy samobójcze, prawda? Flirtuje z jakimś ciągłą beznadzieją, ciągłym mrokiem. Ale Barton przewrotnie mówi, że to jest bardziej żywotne, taki rodzaj sztuki, niż, prawda, ta abstrakcyjna rzeźba sprzedana za milion dolarów. Ale z tym się wiąże pytanie, które chcę ci zadać, bo przecież to nie jest jedyny film, gdzie Barton wypowiada się na temat artysty jako takiego. Tutaj zrobimy może taką małą dygresję, bo przecież jak spojrzymy na filmy nawet w rodzaju Wielkich Oczu, prawda? Późniejszy już film, ale także Ed Wood, być może najlepszy film Bartona, tak? Z 1994 roku. Edward Nożycoręki także jest artystą przecież. No, jego, prawda, piękne żywopłoty, rzeźby, to jest jego sztuka. Sweeney Todd, no dobrze, to już może trochę naciągając, ale czy jest coś takiego jak artysta bartonowski? Co czyni prawdziwego artystę w oczach Tima Bartona?
Tak, no to jest bardzo dobre pytanie, bo artysta to jest właśnie ten bohater, któremu Barton najbardziej sprzyja. Aczkolwiek w tym ujęciu postaci Lidii też jest dużo ironii, prawda? Nawet jeśli Barton z nią sympatyzuje jako takim gotyckim dzieckiem, prawda? To jednak w tym jej zachowaniu też jest dużo pozy, manieryzmu. Więc na pewno sympatia jest po stronie tej bohaterki, aczkolwiek no, to też jest jakby taki romantyzm przefiltrowany już, prawda, przez po prostu popkulturę. Ona jest artystką także ze względu na zainteresowanie fotografią. Dlatego też właśnie tutaj tak utożsamiano postać Lidii z Bartonem. Lidia robi zdjęcia, prawda, no więc ma właśnie ten aparat fotograficzny, który, prawda, Ed Wood zamieni w kamerę filmową, a postać właśnie Margaret Keane z Wielkich Oczu, tak, no zamieni na pędzel. Więc faktycznie, to są bohaterowie, z którymi Barton sympatyzuje też ze względów takich autobiograficznych. Wspomniałeś o tej rodzinie. Rzeczywiście, to byli przedstawiciele właśnie tych przedmieść amerykańskich, ale ojciec Bartona był urzędnikiem, matka była gosposią i oni tak dosyć protekcjonalnie po prostu traktowali artystyczne pasje Bartona. Stąd też w wielu filmach Bartona rodzina przedstawiona jest jako no, takie toksyczne środowisko. Tu przywołam słynną kwestię z Charlie'ego i Fabryki Czekolady, kiedy to właśnie Willy Wonka mówi do Charlie'ego, rodzina nie sprzyja kreatywnej atmosferze. Rodzina to był ktoś, wobec kogo artysta musiał się zbuntować. Prawdziwą rodzinę mogli stanowić dla bohaterów Bartona inni artyści. I teraz jeszcze chcę coś powiedzieć a propos Lidii. Otóż ona wypowiada taką kwestię, która jest kluczem chyba interpretacyjnym do całego filmu. Ona mówi: ludzie przeważnie nie dostrzegają rzeczy dziwnych i niezwykłych. No, to dlatego ona jest tym medium, prawda, które dostrzega postaci Maitlandów. Co w ogóle tworzyło artystę u Bartona? Nawet nie konkretny talent. Czy Edward ma talent? Możemy o tym dyskutować. Ale chodzi o specyficzną wrażliwość estetyczną. Wrażliwość estetyczną, czyli upodobanie też tego, co tak pokochał Tim Burton właśnie, czyli dzieła sztuki klasy B, w ogóle takie utwory niedoskonałe, kalekie, na swój sposób potworne, bo potworność to jest też takie słowo klucz do zrozumienia wrażliwości estetycznej bohaterów Bartona.
Czy w takim razie dobrze rozumiem, bo powiedziałeś o tym, że rodzina nie sprzyja kreatywności, że artysta to jest właśnie ten, kto musi troszkę od tej rodziny się oderwać, przynajmniej od tej rodziny w wersji, powiedzmy, tej właśnie amerykańskiej suburbii. Czy dobrze rozumiem, że filmem, w którym te żywioły rodzinny i kreatywny jakoś się jednak ze sobą spotykają, łączą się, jest Duża Ryba? Big Fish z 2003, czy można tak powiedzieć, bo tam jednak, no właśnie, ta postać ojca, ale też gawędziarza, jakoś to zostaje pożenione. Czy można by szukać takiego klucza? Znowu za cenę pewnej dygresji, oczywiście.
Jak najbardziej. Chociaż myślę, że dużą rybę powinniśmy zostawić w ogóle może na osobny odcinek. To jest być może drugi najlepszy film Tima Bartona. I nie chciałbym sprowadzić tego do prostej odpowiedzi. Natomiast jeśli pytasz o te pożenione żywioły, mamy z takim finałem do czynienia w Soku z Żuka, prawda? Przecież te dwie rodziny uczą się takiej koegzystencji. Ten kompromis też jest, wiadomo, taki naznaczony ironią, prawda? Ale jednak, no to jest odpowiedź. I zwróć uwagę, że też postać Lidii wycofuje się w tym zakończeniu trochę z tych właśnie takich gotyckich upodobań, no i staje się taką, no, prymuską szkolną.
Ale, i tutaj kluczowa rzecz, jednak prymuską, która po szkole, kiedy już przyniesie te dobre stopnie, lewituje i śpiewa, prawda, kolejną piosenkę Calypso w towarzystwie udomowionych duchów. Ja muszę powiedzieć, że miałem okazję oglądać, tu już może przejdziemy powoli też w stronę tej drugiej części, bo w ramach maratonu filmowego w Kaliszu zostałem zaproszony tam właśnie, żeby poprowadzić taki maraton dwóch części. I to jest wspaniałe zakończenie, moim zdaniem. Ta właśnie Winona, prawda, śpiewająca, radosna, zupełnie jakoś tak na swoich prawach, prawda? Ta postać triumfuje w finale. I przejście do tej drugiej części było dla mnie. A nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo nie czytałem nawet streszczeń. No, poza tym, że pewnym spoilerem była kariera Bartona w ostatniej dekadzie, to mogłem się spodziewać, jak to będzie wyglądało. Ale jednak jest dla mnie pierwszą rzeczą, jaka mnie uderzyła w tym przejściu do drugiej części, to jest właśnie to, że ten drugi film jest o wiele jakoś bezpieczniejszy, że to żądło, takie ukłucie śmierci, które nawet przy najzabawniejszych elementach Soku z Żuka, w cudownej takiej właśnie ekspresjonistycznej scenografii Bo Welcha, prawda? Te zaświaty, w których widzimy samobójców, widzimy Miss Ameryka, czy jakąś tam Miss, która pokazuje podcięte nadgarstki, widzimy mężczyznę, który spłonął z papierosem, prawda, w łóżku. To wszystko są prawdziwie czarne dowcipy, takie rzeczywiście zahaczające, prawda, o to, co w śmierci najstraszniejsze i najzabawniejsze jednocześnie. Jakieś absurdy i tak dalej. Natomiast pierwsza rzecz, która mnie uderzyła w tej nowej części, to jest to, że w tych zaświatach nowych już nie ma żadnych samobójców. Tak jakby z tego nie można było żartować, prawda? Przyszedł jakiś niewidzialny cenzor i powiedział: nie, 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 to jest off limits, prawda? Tego nie dotykamy. No i mógłbym tak wyliczać długo, bo ty wspomniałeś o tej libidalnej mocy Beetlejuice'a. Ona jest bardzo mocno ocenzurowana w tym nowym filmie. Przypomnę, że kiedy tylko Beetlejuice wyskakuje z grobu w pierwszej części, to natychmiast zaczyna dosyć intensywne uwodzenie postaci Geny Davis. Co więcej, nawet w pewnym sensie ją atakuje. Tym razem Beetlejuice nie ma już zupełnie takich inklinacji, prawda? Mówi dużo o tym, że, prawda, że ma to libido, ale nie widzimy tego za bardzo na ekranie. No i znowu, pewnie jest to konsekwencja jakichś zmian obyczajowych, które zaszły w międzyczasie, ale zaskakujące jest to, że właśnie Tim Burton, że tak powiem, tak pokornie się pod nimi podpisuje. Mam wrażenie, że to takie ubezpieczenie Beetlejuice'a po prostu nie przysłużyło mu się jako postaci, bo coś, co w wersji z 1988 roku jest rzeczywiście zabawne i niegrzeczne, w wersji drugiej nie jest dla mnie ani zabawne, a to, że jest grzeczne, no to tylko bardziej przeszkadza niż pomaga. Nie chcę narzucać tej interpretacji, więc chciałem ciebie zapytać, jak ty po prostu widzisz tę część drugą, a na pewno jeszcze do pierwszej nawiążemy.
Tak, ty to ująłeś bardzo dyplomatycznie. Ja bym powiedział w ten sposób. W tej drugiej części Beetlejuice został po prostu wykastrowany. On już nie emanuje tą seksualną energią, aczkolwiek i tak uważam, że Beetlejuice jest najmocniejszą stroną i Michael Keaton w tej roli jest jedyną jakby tutaj kwestią, która się broni. I tu właśnie musimy wrócić do tej pierwszej części. I może postawić takie pytanie o to, co jest w tej pierwszej części na serio, bo tam jednak są pewne elementy serio. Ty wspomniałeś o pierwszym, czyli właśnie ładnie to ująłeś, ukucie śmierci. Właśnie. Wbrew pozorom bohaterowie boją się tej śmierci. Nawet Beetlejuice pyta Lidię, a właściwie dlaczego ty się chcesz przenieść na drugą stronę? Więc jest lęk, lęk przed śmiercią, przed prawdziwą śmiercią. Co jest jeszcze serio? Jak się zastanawiałem, o czym ten stary Beetlejuice jest, kiedy go oglądałem teraz z perspektywy lat. Więc bardzo, bardzo takim dużym dla mnie odkryciem było, że to jest film o samotności. Samotność, to jest coś, czego doświadczają właściwie wszyscy bohaterowie tego filmu. I ten finał jest triumfem wspólnoty, właśnie takiej wspólnoty dziwaków, wspólnoty ludzi, którzy jakby nie mieli prawa współistnieć, prawda, pod jednym dachem. Nawet ten Beetlejuice trafia, prawda, do jakiegoś świata, którego staje się częścią. Więc samotność jest też na serio w tym filmie. A w drugim Beetlejuice właściwie bardzo szybko taka, no właśnie, atmosfera zabawy, takiej dosyć wysilonej, bierze górę. Też nie ma w tej drugiej części takich wyraźnych granic między światami, bo to było też ważne w pierwszej części. Żeby mówić o przekraczaniu, to muszą być jednak sztywne granice, a tam mamy tych wymiarów wiele. Jest wymiar żywych, wymiar umarłych. Mamy wymiar tego domu, mamy wymiar tej planszy, tej makiety, którą tworzy Dietz. I bohaterowie właśnie cały czas przekraczają granice tych poszczególnych światów. W drugiej części to się bardzo szybko gdzieś rozmywa. Właściwie przenosimy się w te zaświaty, powracamy do tej naszej rzeczywistości, ale i też nie ma tego właśnie poczucia osamotnienia. Nie ma właściwie czego oswajać w tej drugiej części, żeby było śmiesznie i strasznie.
Tak, i też mam wrażenie, że druga część pada ofiarą czegoś, co samo w sobie może nie jest złe, ale na pewno kłóci się z tym żywiołem bartonowskim, to znaczy takiego bardzo rozbudowanego psychologizowania. To znaczy te długie rozmowy pomiędzy matką i córką, prawda? Pomiędzy matką a babcią, myślę o Katrin O'Harze. Jakieś takie próby, właściwie takie quasi-terapeutyczne, prawda? Jakieś przepracowania traum. Wydaje mi się, że to wszystko jest jakoś obce temu duchowi makabrycznego żartu, który przecież, którego urok, ogromna siła w pierwszej części tkwiła właśnie w pewnej jego płytkości, prawda? To nie musiały być głęboko zarysowane postaci, żebyśmy rozumieli, no, w tak największym skrócie, prawda, że Ditzowie są dosyć podli, a prawda, bohaterowie Geeny Davis i Aleka Baldwina są cudownie zakochani w sobie, właściwie jak takie dwa szczeniaczki, prawda? No i no tylko ta śmierć im przeszkodziła, prawda? A nawet ona im nie przeszkodziła, bo nawet po śmierci są tym małżeństwem, prawda, cudownie w sobie zakochanym. I oni już nie musieli siadać na tej, prawda, kozetce psychoanalityka, żeby opowiadać o swoich uczuciach, bo po prostu przyjmowaliśmy ich jako pewne typy. I mam wrażenie, że Barton, który odcina się od pewnego właśnie typażu, prawda, posługiwania się skrótem, pewnym stereotypem, pewnym także właśnie uproszczeniem i komediowym takim sztambuchem pewnych właśnie już rozpoznanych postaci, prawda, że ten Barton grzęźnie w żywiole, który wcale się jego kinu nie pomaga mu, tylko wręcz przeciwnie, obciąża je, prawda, zabiera je w stronę jakiejś takiej przegadanej telewizji. Tymczasem ten moment, ja miałem jeden taki moment w trakcie tego nowego filmu, kiedy pomyślałem, o, to może być ciekawe, to może być fajne. To był ten moment przebudzenia bohaterki granej przez Monikę Bellucci, która, prawda, jest byłą żoną Beetlejuice'a i na początku, no, nazwijmy to, zmartwychwstaje i zszywa siebie samą z kawałków za pomocą wielkiego zszywacza. I kiedy zobaczyłem ten obraz, to po pierwsze uświadomiłem sobie, zapomniałem jakoś o tym fakcie, że Monika Bellucci jest żoną Tima Bartona, więc to jest też pewnie jakiś żart. Chociaż pewnie bardziej perwersyjnym castingiem byłoby, gdyby tę rolę właśnie zagrała Helena Bonham Carter, czyli była żona Bartona, bo wtedy może byłby tu jakiś, prawda, jeszcze dodatkowa pikanteria. Ale to też ta postać znika. Ona właściwie pojawia się parę razy, ona się tam przemazuje w tle i ja miałem takie ciągle wrażenie, że zostaję z niczym, że po prostu, że czekam, że film jest o wiele dłuższy niż ten pierwszy, a ja dostaję tak naprawdę mniej. Zresztą świetnie to określiłeś właśnie z tą wspólnotowością, bo moim zdaniem w tym wczesnym Bartonie jest coś z takiego, może z takiej tęsknoty za prawdziwą bohemą, za jakimś takim, prawda, alternatywną rzeczywistością, gdzie ci artyści, odmieńcy spotkają się ze sobą i będą mogli tak funkcjonować jak domostwo pod koniec pierwszego Soku z Luka. Natomiast najgorsze, co mogę powiedzieć o tej drugiej części, że ona jest już stricte mieszczańska. To znaczy, że chodzi o to po prostu, żeby wygodnie sobie żyć, a niekoniecznie, żeby żyć na bakier, żeby żyć inaczej. No ja to przynajmniej tak widzę.
Tak, no wiele wątków tej wypowiedzi, do których chciałbym się odnieść. No sama postać Lidii została na swój sposób, ona sama się komercjalizuje, prawda? Sama wpisuje się w ten porządek mieszczański, prawda? Staje się takim właśnie telewizyjnym medium, któremu się płaci, prawda, za opowieści o duchach. To cenzurowanie, bym powiedział, jest też w wyborach obsadowych. Niektóre oczywiście są zrozumiałe, wynikają z konieczności. Pominięcie Jeffreya Jonesa, Charlesa Dicka, czy też właśnie rezygnacja z postaci Maitlandów, czyli postaci granych przez Gina Davis i Aleka Baldwina. Mam tu na myśli głównie Aleka Baldwina, więc jakby takie rezygnacje z aktorów, którzy mają no, w życiu prywatnym, prawda, takie pewne sprawy budzące kontrowersje. No to już wskazuje chociażby, prawda, na to, że Barton wybrał takie bezpieczne rozwiązania. I właśnie, powiedziałeś o postaci granej przez Monikę Bellucci. To jest być może taki jedyny element niepokojący, jedyny element serio w tym nowym Beetlejuice'ie, chociażby z tego względu, że ta postać, to nie będzie chyba spoiler duży, wysysa duszę bohaterów, czyli jednak uśmierca ich i to tak uśmierca ostatecznie. Moglibyśmy tutaj może wejść na jakiś poziom meta i zastanawiać się właśnie, czy to jest ilustracja jakiegoś lęku Bartona przed, prawda, pochłonięciem przez jakiś żywioł komercji, ale chyba nie. Chyba już Barton dał się temu żywiołowi rzeczywiście pochłonąć. No szkoda. Ja też się zastanawiałem właśnie, po co Bartonowi był ten nowy Beetlejuice? Po co mu takie kino? Jedyna odpowiedź, jaka przyszła mi do głowy, jaka może usprawiedliwia powstanie tego filmu, to jest właśnie, mimo wszystko, dążenie do spotkania z ulubionymi aktorami. Być może Bartona bardziej już teraz pociąga ta prawdziwa wspólnota, ta jego filmowa rodzina, którą stworzył przecież przez prawie 40 lat kariery filmowej. Przecież w tym nowym Beetlejuice'ie nie tylko po raz kolejny pojawia się Michael Keaton, ale też Danny DeVito w epizodzie, no, jeden z przyjaciół Bartona i też stały obecny jego twórczości. O ile się orientuję, chyba Monica Bellucci już też powraca. Wcześniej się pojawia, no oczywiście Winona Ryder, Catherine O'Hara, więc chyba to jedynie kręciło Bartona na planie tego filmu.
Tak, jest coś takiego. Tutaj też właśnie słuchaczom jesteśmy winni do powiedzenia, prawda? Jeffrey Jones został skazany za produkowanie pornografii dziecięcej w pewnym momencie, więc tutaj to pominięcie pewnie wydaje się zrozumiałe. Natomiast jeżeli chodzi o postać Aleka Baldwina, no to z kolei Alec Baldwin już od dłuższego czasu mierzy się z zarzutami o nieodpowiedzialne zachowanie, a właściwie zarzut jest o morderstwo na planie filmu Rust, czyli westernu, na którym niezabezpieczona broń podana przez rekwizytora wystrzeliła i zaowocowała śmiercią operatorki. No i tutaj już jakby nie wchodząc w kwestie ani moralne, ani prawne, bo pewnie każdy by sobie jakoś inaczej na nie odpowiedział, to powiem tak, jestem w stanie sobie wyobrazić. Aha, Gina Davis też nie powraca, właśnie tak jak wspomniałeś w filmie. Jedno właśnie co, bo tak też patrząc na te różne życiorysy osób, prawda, zaangażowanych w te filmy, no to widać, że życie bywa tragiczne, tak? Życie też bywa źle przeżyte czasami, już tak patrząc, prawda, z perspektywy lat. I myślę sobie, że jak na film, który powstaje 26 lat po oryginale, to troszkę zabrakło mi też tego elementu, pewnej właśnie takiej refleksji nad przemijalnością. Paradoksalnie, o paradoksie, prawda? W filmie, który byłby jak najbardziej miejscem do tego i nad taką właśnie pewną i kruchością ludzkiego życia, jego nieprzewidywalnością, no po prostu tym, że ludzie są często niedoskonali, a często robią bardzo złe rzeczy, albo po prostu życie im jakoś nie wychodzi. Jakoś ten film zupełnie tego nie dotyka, może troszeczkę w postaci Winona Ryder, a Winona Ryder swoją drogą też, jak wiemy, ma pewną kryminalną przeszłość, prawda, jeżeli chodzi o kradzieże ze sklepów, prawda, także jakby my w 1988 roku, czy amerykańscy widzowie na pewno bardziej niewinnym okiem patrzyli na tych wszystkich aktorów, no bo oni byli wtedy młodzi, u szczytu swoich karier, wydawało się, że całe życie przed nimi, ale nawet patrząc na tych, którzy są na ekranie, no właśnie Winona jako numer jeden, możemy powiedzieć, że czasami te obiecujące życiorysy się układają zupełnie inaczej, że czasami bywają bardzo dramatyczne, bywają także bardzo smutne. W pewnym sensie dotyczy to nawet Michaela Keatona, który, prawda, oczywiście, że był Batmanem, zagrał w jednym z najbardziej dochodowych filmów wszechczasów, no ale Alejandro González Iñárritu rozliczył się w Birdmanie, prawda, z tym, jak tak naprawdę rola Batmana w jakimś sensie ukróciła karierę Keatona, sprowadziła ją na takie tory, prawda, których aktor do końca sam sobie nie życzył, więc troszkę czuję, że w tym nowym Beetlejuice'ie także i to poletko zostało zmarnowane, tak? Takiej może refleksji na temat tego, prawda, jak czas płynie, jak życie się zmienia. Zamiast tego mamy raczej bardzo taką, tak jak powiedziałem, terapeutyzującą opowieść, prawda, która pomija właściwie to wszystko, co najtrudniejsze, także w kwestii śmiertelności, no, tak bym to nazwał.
Jeśli można, odwołam się do tego, co powiedziałeś. Mnie taka refleksja o przemijalności podczas oglądania nowego Beetlejuice'a towarzyszyła, aczkolwiek nie wynikała ona może z samego filmu, co oceny właśnie, w jakim punkcie ta twórczość się znalazła. To znaczy, no miałem poczucie, że jakby ta twórczość właśnie przemija, że to, co było w niej żywotne, to właśnie nadawało jej taki impet, wywrotową moc, że to wszystko właśnie bardzo, bardzo gdzieś wygasło, okrzepło. Mówimy o tych wyborach obsadowych, o tym, jak życie, prawda, jak biografie aktorów rzutują też czasami, no, trochę i na interpretację filmu. To jest ciekawe w przypadku twórczości Tima Bartona, bo przecież losy aktora, który zagrał Pee-wee Hermana, też potoczyły się w taki sposób, że no, on stał się takim no, komikiem wyklętym ze względu na skandale obyczajowe i dzisiaj tę perwersyjność tej postaci też można właśnie w takim kluczu biograficznym trochę odczytywać. No i skoro jeszcze o tym mówimy, bo to jest też trochę
Dorzucę jeszcze Johnnego Deppa, który
tak, no właśnie.
Edwarda Nożycorękiego. Patrzymy na filmografię Bartona, patrzymy na te wszystkie filmy, które żyją w naszej pamięci i w zasadzie możemy odhaczać kolejne tytuły, gdzie, no właśnie, aktorzy, prawda, okazali się kimś innym niż myśleliśmy. Pewnie nasze wyobrażenia też były naiwne, prawda? Idealizacja kogokolwiek zazwyczaj skończy się rozczarowaniem, nie zawsze tak dotkliwym, jak w przypadku niektórych z nich, ale myślę, że to jest jakoś tutaj obecne i w filmie nie zostaje jakoś przepracowane, nie zostaje nawet dotknięte jako jakiś temat, prawda?
Bo to jest też trochę dyskusja o odwadze reżysera. Przecież decyzja, żeby obsadzić w roli Bruce'a Wayne'a, czyli Batmana, Michaela Keatona, no, wymagała wielkiego zaparcia, właśnie wielkiej odwagi, za co do dzisiaj Keaton jest wdzięczny Bartolomeo. Zresztą ta decyzja była bardzo interesująca z punktu widzenia też wizerunku tej postaci. Może to też zostawmy na osobną dyskusję. Niemniej właśnie, Bruce Wayne, jako w którego wciela się właściwie komik, człowiek z przeszłością stand-upera, prawda? Jak to się ma do wizerunku tego super samca, więc którym tego właśnie supermężczyzny, jakim był Batman. Ale skoro mówimy o odwadze, no to właśnie wybór Johnny'ego Deppa do roli Edwarda Nożycorękiego. O tę rolę zabiegało wtedy wielu uznanych aktorów, m.in. Tom Cruise. A jednak Barton postawił na Johnny'ego Deppa. No dzisiaj właśnie, on wraca do tych samych aktorów, ale już takiej odwagi wykreowania nowej gwiazdy nie ma. No może takim symbolem może być ta młodziutka Jenna Ortega, prawda, którą stworzył Barton w tym serialu Wednesday. No ale ona już raczej nie pociągnie kina Bartona, prawda, w jakimś nowym kierunku.
Bo tutaj dochodzimy być może do puenty, to znaczy, że Jenny Ortega to jest ten paradoks, to jest też być może przekleństwo każdego udanego rewolucjonisty. To znaczy, Jenny Ortega zamieszkuje już świat w dużej mierze przebudowany przez Bartona i jego podobnych. To znaczy, Jenny Ortega nie jest w żadnej kontrze do kultury dnia dzisiejszego. Tak jak Gotka, prawda, Winona Ryder w 88, no jednak była w pewnej kontrze, zwłaszcza jak spojrzymy na takie, prawda, bardzo uśrednione, wtedy propagowane wzorce kobiecości, prawda, na ekranie amerykańskim, nie wiem, Christy McNichol, czy, no tutaj moglibyśmy wyliczać wiele aktorek tamtego czasu, no to ta Winona Ryder z tą ciemną grzywką w tych powłóczystych czarnych szatach była w kontrze do tamtego czasu. Tymczasem Jenny Ortega właśnie w Wednesday czy tutaj, ona już jest jak najbardziej z mainstreamu, to znaczy, i to jest ten największy problem. I tutaj właśnie, tak jak mówię, być może jest to też w stronę puenty. Co się takiego wydarzyło? To jest historia, moim zdaniem, jak patrzymy na filmografię Bartona, to jest jedna z najsmutniejszych historii o tym, co się dzieje, kiedy mały szewczyk Dratewka, który chciałby, prawda, zmienić albo mieć swoje królestwo, dostaje to królestwo. Bo tak jak on w tym 80. jeszcze roku był wyrzucany przez Disneya, prawda, za swoją zbyt niepoprawną wyobraźnię, no to muszę powiedzieć, że dla mnie najsmutniejszym momentem bartonowskiej kariery był 2019 rok i premiera filmu Dumbo, czyli właściwie remake jednego z najważniejszych disneyowskich tytułów. Proszę, Tim, oto masz wszystkie miliony dolarów, wszystko co tylko zechcesz, zrób ten film na nowo. I co robi Barton? Okazuje się, że nie ma nic do powiedzenia, że to jest jedynie no, CGI-owe, oczywiście komputerowe przetworzenie tamtej historii, właściwie jej powtórka, ale już nie ma tej przestrzeni, w której to mogłoby się stać czymś nowym, czymś świeżym. Więc trochę to jest tak, wygrałeś królestwo, ono jest twoje, a co z nim zrobisz? No właściwie to chyba wzmocnię fosę, podniosę mury, żeby ono się, broń Boże, nie zmieniło, prawda? Albo inaczej, zmienił je na tyle, na ile chciał, ale w pewnym momencie dla mnie już wkrada się takie skamienienie tego świata, że po prostu, że tam już nie ma tego żywiołu świeżości. Tak jak powiedziałeś, nie ma nowych aktorów, nie ma nowych twarzy, jest tylko gra starych paciorków, no tych, które już znamy. Może jestem zbyt pesymistyczny, może ty, wiesz, masz jeszcze tę miłość do Bartona, która pozwoli ci go tutaj wybronić.
W dużej mierze zgadzam się z tobą, ale jednak nie chcę, żeby to wybrzmiało tak pesymistycznie i żebyśmy przekreślali tego twórcę. Więc powiem w ten sposób, że zgadzam się co do oceny Dumbo. Ja rzadko przerywam oglądanie filmów i nie oglądam ich do końca, ale w przypadku Dumbo musiałem to zrobić, bodajże i to już po 20 minutach. Spotkałem się z taką opinią, że jest to zbiór reaction shotów po prostu, że to jest po prostu pozbawione duszy kino. No właśnie. Tym bardziej tak osobiście tę porażkę odbierałem, bo jestem wielkim fanem tej oryginalnej disneyowskiej wersji Dumbo. Dobrze, to żeby trochę jednak wybronić Bartona. Po pierwsze, tak, nawet jeśli to królestwo tak okrzepło, jakby już nie chce poszerzać swojego właśnie tutaj zasięgu, jakby szukać nowych ścieżek, to jednak Barton zostawił nam dostatecznie dużo skarbów filmowych, żeby uważać, że jest to kariera filmowa spełniona. W końcu, ile razy nawet my krytycy posługujemy się, prawda, takimi przymiotnikami jak Bartonowski. Stworzyć własny styl w każdej dziedzinie sztuki to jest gigantyczne osiągnięcie. Bartonowi się to udało. Po drugie, ja wciąż wierzę, że jest pewien właśnie, że jest wciąż taka niespełniona obietnica w tych wszystkich filmach Bartona, także w Soku z Żuka pierwszym i w tym drugim może. Mam tu na myśli oddanie głosu żywiołowi kobiecości. Ja wierzyłem akurat kiedy kończyłem pisać swoją rozprawę doktorską, swoją drogą, to jest niesamowite. My nagrywamy tę rozmowę 1 października 2024 roku, a ja dokładnie 10 lat temu, to znaczy 30 września, oddałem tę rozprawę. Oczywiście obrona była dużo później, ale to jest też takie dla mnie symboliczne. I teraz właśnie, kiedy kończyłem pisanie tej rozprawy, to na premierę czekał film Wielkie Oczy. Ja pokładałem wtedy wielkie nadzieje w tym filmie, że to może będzie pójście dalej w momencie, w którym zakończył się Ed Wood. Ed Wood jest no, ciekawą historią o reżyserze, który właśnie, artyście, który jest taką hybrydą trochę mężczyzny, wrażliwości męskiej i wrażliwości kobiecej, prawda? W tych przebierankach Eda Wooda, w tym jego takim, tej maskaradzie czy transwestytyzmie, jak tego nie nazwiemy, jest to połączenie tych dwóch wrażliwości. I kiedy patrzyłem na pierwsze kadry zapowiadające film Wielkie Oczy, to tak, zwróciłem uwagę, że akcja tego filmu, opowieści właśnie o bohaterce Wielkich Oczu, zaczyna się w momencie, w którym kończy się Ed Wood, lata 50., czyli zmierzamy dalej w kierunku tych przemian obyczajowych. Ale też nawet zostawiłem wizerunki właśnie tego przebranego za kobietę filmowego Eda Wooda i bohaterki Wielkich Oczu, bohaterki granej przez Amy Adams. I wydawało mi się, że to są bardzo pokrewne wizerunki. No i niestety wydaje mi się, że ten film nieudany, wiem, że jesteś jego krytykiem, Wielkie Oczy, myślę, że trochę właśnie podciął skrzydła Bartonowi. Gdyby to był film spełniony, być może Barton szedłby dalej właśnie w rozwijaniu tego wątku żywiołu kobiecego. A tak to się zawsze gdzieś urywa w zakończeniu filmu, w takiej obietnicy, że oto właśnie te role współczesnych tricksterów, Beetlejuice'ów przejmą kobiety. Ale Barton, no właśnie, spoczywa na tych bezpiecznych pozycjach, kiedy nie chce pójść dalej. Ale no, ma jeszcze przed sobą lata kariery. Może jeszcze chociaż jedną próbę podejmie. Między Wielkimi Oczami a Edem Woodem było 20 lat. No może poczekajmy jeszcze 10-15 na jeszcze jeden taki mocno autobiograficzny film o artyście. Bo ja nie mam wątpliwości, że film o bohaterce Wielkich Oczu, o malarce, też był próbą trochę biograficznej historii Bartona, autobiograficznej. Może dajmy mu jeszcze szansę na jeden film o artyście, który będzie tym właśnie.
Podpisuję się pod tym, a co więcej, dopowiem, że Barton jest, ma wszelkie warunki do tego, żeby nakręcić jeszcze 20 filmów, bo jest reżyserem stosunkowo jednak młodym. On ma też 66 lat. Znamy karierę, które ciągnęły się aż do 70, jak chociażby John Huston. No jednak przypomnijmy, że Beetlejuice był dziełem 30-latka, więc to też było to trochę cudowne dziecko, Barton, a no, w wieku lat 31 już miał na koncie mega hit w postaci Batmana, więc nic by mnie bardziej nie ucieszyło, gdyby właśnie od takiego odnowienia tej twórczości, być może właśnie w duchu oddania go to żywiołowi kobiecości. Niestety ten żywioł moim zdaniem nie rozgościł się w dwóch filmach o Alicji, mimo że był, powinien był, ponieważ Alicja w Krainie Czarów i Alicja po drugiej stronie lustra to były filmy, które były predestynowane do tego, żeby właśnie oddać je tej kobiecej perspektywie, a tymczasem dla mnie stały się takim trochę gabinetem osobliwości bardziej niż czymkolwiek innym, a poza tym to był ten czas, kiedy Barton poszedł bardziej w stronę komputerowej animacji niż tych starych, praktycznych efektów specjalnych, więc dla mnie akurat, chociaż byłem w szoku, kiedy odkryłem, że Alicja w Krainie Czarów to jest jego najbardziej dochodowy film, który zarobił ponad miliard dolarów, więc ja mu tego życzę. Ma u swojego boku wspaniałą Monikę Bellucci, która dla wielu jest uosobieniem żywiołu kobiecości jako takiego. Ja myślę, że Beetlejuice byłby o wiele lepszy, gdyby był w całości opowiedziany z perspektywy właśnie postaci Moniki Bellucci, bo ja się najbardziej cieszyłem, kiedy ona się pojawiała na ekranie, więc tak jak wiemy, że Barton miał na koncie kilka filmów, w których bardzo pierwsze skrzypce oddał swojej partnerce Helenie Bonham Carter, to albo przynajmniej te drugie, to fajnie by było, gdyby zdecydował się na to samo w przypadku Moniki Bellucci. No przynajmniej to by było jakieś takie moje marzenie, ale Tak jak powiedziałeś, mamy te starsze filmy i one są często wybitne. No, moim chyba takim faworytem jest rzeczywiście Ed Wood, jakbym miał wybierać, ale faworytem 9-letniego Michała zdecydowanie pozostanie Batman, bo tego poziomu emocji, jaki ten film wywołał, chyba nic już nie jest w stanie prześcignąć w mojej kinowej karierze.
Zgadzam się z Tobą. Jeśli miałbym tu wskazać jeszcze na jedno takie może źródło żywotności dla tego kina Tima Burtona, to powiedziałbym, że to jednak nie typy, o których tu wspomniałeś, nie bohaterowie jako typy, ale jednak bohater o jakimś ludzkim dramacie. Myślę, że to wyróżnia te najlepsze filmy Tima Burtona, także Batmana, ale no Eda Wooda, Edwarda Nużyckorękiego, nawet jeśli możemy się spierać, czy to człowiek, czy to nie, ale też właśnie dużą rybę. I tym elementem ludzkim też emanowały postaci grane przez Helenę Bonham Carter, prawda? Chociażby Sweeney Toddzie. Więc im więcej właśnie jednak człowieka w człowieku, czy nawet człowieka w trupie, jak to u Tima Burtona, tym lepiej dla tych opowieści. Tak, dla mnie Batman też pozostanie takim olśnieniem. Jeszcze dodam, że ten film był dostępny na kasetach wideo praktycznie w każdej wypożyczalni. Ja pamiętam, że to logo Batmana można było znaleźć na przykład na wypożyczalniach kaset wideo, które wtedy były tworzone w placówkach pocztowych. Więc jeśli jakaś wypożyczalnia chciała mieć hit, to był Batman, Ghostbusters, no i może jeszcze takich parę filmów, które nas ukształtowały. Więc tak, tutaj dwa pierwsze Batmany. A dodajmy, że na Beetlejuice'a też były pomysły od razu, żeby zrobić drugą część, prawda? Ta seria animowana, którą stworzono, też we współpracy z Bartonem i Keatonem. No i teraz druga część. Wspomniałeś, że Alicja w Krainie Czarów była takim najbardziej dochodowym filmem Tima Bartona. No, druga część Beetlejuice'a jest filmem o właśnie takim drugim najlepszym otwarciu w kinach amerykańskich. Ten film już jest dzisiaj sukcesem. Wiadomo, w Hollywood sukces komercyjny oznacza sukces często też artystyczny. Ja nie mam wątpliwości, że Michael Keaton dostanie nominację do Złotego Globu w kategorii najlepszej roli komediowej. I pomimo, że ktoś już zapytał Bartona, czy jest gotowy nakręcić trzecią część, a on się zarzeka, że nie, to ja się nie dziwię, jak jednak trzecia część powstanie.
I wtedy będzie się nazywała Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. No i teraz jesteśmy w kłopotach, bo wypowiedziałem to słowo trzykrotnie. Zobaczymy. Radku, bardzo Ci dziękuję. No, to w pewnym sensie było domknięcie rozmowy, którą zaczęliśmy wiele lat temu, kiedy po raz pierwszy zagadnąłem Cię o Bartona, więc cieszę się i tym bardziej, że tak piękna rocznica tutaj, o której wspomniałeś, się przy okazji pojawiła, więc bardzo Ci za to dziękuję.
To ja dziękuję. To była przyjemność porozmawiać z Tobą o Bartonie i mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać jeszcze o jednym filmie Bartona, o Dużej Rybie, który wydaje mi się szczególnie ciekawym przypadkiem także adaptacji literackiej, bo to jest film oparty na powieści. No i to jest też film właśnie taki klucz interpretacyjny do twórczości Bartona, ale w ogóle może do kina postmodernistycznego, jak już tak byśmy szeroko zarzucili sieci.
No to ja to traktuję jako zachętę. Jak najbardziej bym chciał do tego filmu wrócić. Powiedz jeszcze jedną rzecz. Ja namawiam także słuchaczki, słuchaczy Spoilermastera do wizyty w Toruniu, do wizyty w Centrum Sztuki Współczesnej. Czy w najbliższym czasie jakieś wydarzenia, które chciałbyś polecić, na które chciałbyś zaprosić, bo wiem, że twoje działanie jako popularyzatora filmu, warsztatów filmowych i nie tylko są naprawdę szerokie, więc wykorzystajmy też ten moment. Na co byś zaprosił do Torunia?
Bardzo dziękuję za tę szansę, żeby promować moją instytucję, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. To jest nie tylko bodajże największa w Polsce przestrzeń wystawiennicza, ale też kino dyskusyjne, ale też nowa część, gdzie powstała pracownia filmu i telewizji. I to też jedna z lepiej wyposażonych w Polsce. Już masterklasy prowadzili u nas wykładowcy ludzkiej szkoły filmowej i z wielką zazdrością wypowiadali się o naszym sprzęcie, o naszych możliwościach. Więc powstają tam już właśnie pierwsze scenariusze, pierwsze projekty filmowe. których mam zaszczyt być też opiekunem artystycznym i też współrealizatorem, więc z niezwykłą taką ekscytacją czekam na premiery tych naszych pierwszych filmów już w grudniu. No i cóż, właśnie, współpracujemy z festiwalem Camera Image. Dosłownie za naszym budynkiem powstaje Europejskie Centrum Filmowe Camera Image, które ma być takim z kolei, no właśnie, międzynarodowym studiem filmowym, miejscem edukacji filmowej, więc no mam nadzieję, że Toruń stanie się na mapie filmowej Polski właśnie takim obowiązkowym punktem. My w naszej instytucji gościliśmy wystawy Davida Cronenberga, Davida Lyncha, Petera Greenawaya. Warto do nas zaglądać. Można tam też spotkać czasami w kinie Centrum na dyskusjach Michała Oleszczyka, z którym już właśnie parokrotnie rozmawiałem o kinie nowszym, starszym, między innymi o twórczości Davida Lyncha.
A tutaj za mną właśnie na półkach stoją między innymi książki wydane przy okazji tych wystaw, o których wspomniałeś, więc jak najbardziej także polecam i mam nadzieję po prostu do zobaczenia w Toruniu. Raz jeszcze Ci bardzo dziękuję.
Do zobaczenia.
Bardzo dziękuję Radkowi Osińskiemu za tę rozmowę. No, była to po prostu przyjemność. Czy Tim Burton wróci jeszcze do formy, czy potraktuje swoich widzów z równą powagą, jak traktował ich w latach 80., to znaczy z taką powagą, która pozwala także na sprowokowanie widza czymś niespodziewanym, czymś mocniejszym niż korporacyjny koktajl soku z Żuka 2. Zobaczymy. Wiem, że gdzieś w sercu Bartona na pewno jest wielka sympatia dla outsiderów, także dla artystycznych jego kuzynów. Wydawało mi się cudownym momentem, kiedy w 2010 roku Tim Burton był przewodniczącym jury Festiwalu Kaneńskiego i to właśnie jury nagrodziło film Wujek Bunmi, który pamięta wcześniejsze wcielenia Apichatponga w Resetakula. Film, w którym zmarli swobodnie obcują z żywymi. Film, o którym częściowo też mówiłem w odcinku o filmie Memoria, ale to był dla mnie najlepszy dowód na to, że tak, Tim Burton rozpoznał swego, to znaczy Apichatpong w Resetakul jest reżyserem zupełnie stylistycznie innym niż Burton, ale gdyby szukać takich filmów, w których następuje jakaś radosna koegzystencja duchów i żywych, no to spokojnie można by postawić na jednej półce właśnie Sok z Żuka i Wujka Bunmiego. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie, dziękuję Radkowi Osińskiemu za przyjęcie zaproszenia, dziękuję bardzo mu za ten czas, zapraszam Was, polecam wizytę w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu i cóż, kolejny Spoilermaster już za tydzień.